jakim jest grzechem masturbacja małżeńska? Proszę o informację w tym temacie. Czy Kościół się boi naszych sumień, czy takich indywidualnych decyzji?
Wiemy z punktu widzenia naukowego, że seksualność to jest coś więcej niż płodność.
A jak spowiednik zacznie pytać o moje życie małżeńskie i o stosowane metody regulacji poczęć,
to nie muszę odpowiadać. Każdy świadomy siebie dorosły człowiek, który chce odpowiedzialnie przeżywać siebie seksualnie, powinien wiedzieć, czym ta seksualność jest, a nie szukać jej definicji w katechizmie Kościoła katolickiego, bo tam ona jest zawężona. Straszenie nic nie da.
Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku wideo podcastu Tygodnika Powszechnego będziemy rozmawiać o sumieniu i jego sporach z nauczaniem Kościoła, a rozmawiał będę z psychologiem, psychoterapeutą, dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie, jezuitą, ojcem, księdzem, Jackiem Prusakiem. Jak to się właściwie powinno do jezuitów?
Do wyboru.
Do wyboru. No, będziemy sobie mówić po imieniu jednak, bo się znamy od wielu lat, także bardzo się cieszę, Jacku, że się zgodziłeś na ten temat rozmawiać, bo ten temat jest ważny dla ludzi, oni się z nim zmagają w swoim życiu moralnym, zwłaszcza małżeńskim. To jest duży problem bardzo często. Ja napisałem niedawno na ten temat w tygodniku tekst, gdy Kościół wchodzi do sypialni, co robić, kiedy katolicka etyka szkodzi małżeństwu, a ty, Jacku, parę lat temu na portalu Więź opublikowałeś też duży tekst o sumieniu, sumienie, autonomia, a nie dowolność. Prawda? Zgadza się.
Zgadza.
Ciekawi mnie, co ma zrobić ktoś, komu właśnie sumienie podpowiada inne rozwiązanie niż słyszy w Kościele. I żeby trzymać się konkretu, chciałem zacząć od takiego świadectwa, pytania zamieszczonego na forum katolik.pl przez mężczyznę. On tam pyta o sprawę związaną z jego życiem małżeńskim. I to jest taki bardzo przejmujący wpis, który pozostał bez odpowiedzi. Ja go znalazłem, już od tam kilku lat na portalu jest i nikt mu właściwie nie odpowiedział. Chciałbym, żebyś ty mu odpowiedział teraz. Cytuję: jesteśmy z żoną wierzącymi osobami w wieku 71 lat, po menopauzie, udarach i operacji serca. Współżycie małżeńskie seksualne nie udaje się, ponieważ zbranych leków i zmian pooperacyjnych nie mam wzwodu. Czy w tym wieku i takich przyczynach nieudanego współżycia, jakim jest grzechem masturbacja małżeńska? Proszę o informację w tym temacie. Co byś jako duszpasterz odpowiedział?
Dlaczego problem jest nazwany masturbacja, a nie czy nie możemy okazywać sobie czułości?
No właśnie, tak. Ale to już o czymś świadczy, prawda? Nawet sam język.
On jest moim zdaniem po pierwsze nieadekwatny. Tak? Bo to nie jest masturbacja.
Tak? Tylko co to jest?
Tylko
okazywanie miłości.
Tak, pieszczoty, to są po pierwsze pieszczoty. Rozumiem, że ten pan pyta o to, czy razem z żoną mogą okazywać sobie czułość i bliskość w sposób fizyczny za pomocą pieszczot, które prowadzą do satysfakcji seksualnej.
Czyli do orgazmu.
Tak. No i w czym leży problem?
No właśnie, w czym leży problem? Tak, etyk by pewno, moralista katolicki by powiedział, że nie ma tutaj problemu żadnego, ponieważ tutaj powody obiektywne są takie, że to nie jest działanie przeciwko prokreacji, bo raz, że już o niej nie może być mowy, a dwa, że właśnie z powodów fizjologicznych też o niej no, nie może być pełny stosunek. Natomiast ja wiem, skąd się to pytanie, domyślam się, skąd się to pytanie i problem, no właśnie, sztuczny jakoś, ale bardzo jednak dramatyczny sobie wyobrażam, bierze, a mianowicie nauczanie Kościoła jest takie, że jakkolwiek gra wstępna, ona może się wyrażać w małżeństwie, może się wyrażać w różnorodny sposób, różnymi pieszczotami, to jednak każdy stosunek seksualny w małżeństwie powinien się kończyć, i tu jest taka sakramentalna formuła, złożeniem nasienia w drogach rodnych kobiety. To Kościół tłumaczy tym, że każdy akt małżeński powinien być jednak otwarty na prokreację, choćby to było niemożliwe z powodów biologicznych, a jednak powinien być, i to jest taka norma bardzo restrykcyjna. I ona jest bardzo nagłaśniana, no przynajmniej od czasów encykliki Humanae Vitae Pawła VI, czyli 68 roku. No i to w głowach ludziom siedzi, prawda? I stąd te pytania. Ja tu widzę też dramatyczny problem z brakiem świadomości, że każdy z nas ma sumienie i ono jest najważniejsze, jeśli chodzi o nasze życie moralne. I powinniśmy korzystać z tego sumienia zawsze, żeby nasze czyny były moralne, to w ogóle to jest warunek. Natomiast nie, tak zacząłem się od niedawno przyglądać nauczaniu Kościoła, nie powiem, że tak ważna nauka, ona byłaby często przedstawiana w Kościele. To znaczy, nie słyszałem kazania o sumieniu, natomiast mnóstwo jest takiego moralizowania. I skąd to się bierze? Czy Kościół się boi naszych sumień, czy takich indywidualnych decyzji?
Znaczy, no, to są dwie rzeczy, jakby, żebyśmy domknęli ten wątek tego Pana i przeszli dalej. To jest kwestia raz, że seksualności nie można sprowadzić wyłącznie do prokreacji i nie byłoby prawdą powiedzenie, że seksualność w Kościele równa się po prostu prokreatywność czy prokreacja, ponieważ nawet w tej doktrynie o celach małżeństwa jest, prokreacja już nie jest na pierwszym miejscu.
Ale jest równorzędna.
No dobrze, ale nie jest jedyna. No więc właśnie jest tak, że my wiemy z punktu widzenia naukowego, że seksualność to jest coś więcej niż płodność. Owszem, ją trzeba brać pod uwagę, ale to nie jest jedyny przejaw ludzkiej seksualności i jedyny cel tej ludzkiej seksualności. Więc ten Pan po pierwsze... No właśnie szkoda, że on zrozumiał, albo ktoś mu to tak powiedział, że jeśli coś nie jest seksem genitalnym, to jest masturbacją, bo to się do tego sprowadza. To jest duże uproszczenie. Dwa właśnie, że seksualność to jest coś więcej niż tylko potomstwo, a seksualność w małżeństwie to nie tylko bycie rodzicem, ale także i przede wszystkim bycie współmałżonkiem. No i trzy.
No, żeby być właśnie dobrym rodzicem, to trzeba być przede wszystkim dobrym współmałżonkiem.
No właśnie, no
to
i
jest trzy. Taki fundament. No. A właściwie jak się czyta, czy słucha nauczania, to jest odwrotnie. Że ta prokreacja, ona tutaj dominuje, jest ważniejszą wartością, a przecież to rodzicielstwo stoi na fundamencie małżeństwa.
No tak.
To nawet jak się wsiada z dzieckiem do samolotu, to jest przecież taka instrukcja, że jeżeli by się coś działo i te maski spadną nam z tam z
najpierw
tej
rodzic, potem dziecko. Tak,
to musimy najpierw zadbać o siebie, żeby móc potem zadbać o dziecko.
No, więc mi, jakby przechodząc do tego, co pytasz dalej, jedna to jest wiedza o seksualności, która wśród katolików jest na poziomie szkoły podstawowej z jakąś domieszką liceum, w zależności kiedy zdawali maturę. Bo wiedza religijna na temat ludzkiej seksualności u większości katolików jest nieadekwatna. To mówię z całym przekonaniem.
Wiesz, tu się trochę będę z tobą spierał, bo jednak ta norma o tym, żeby to każdy właśnie, nie, że seksualność można używać już, tylko jako...
Nie, bo już dobrze wiesz, że wróćmy po prostu do biologii, którą tu przywołałeś, że kobieta ma cykl niepłodny, w którym można podjąć współżycie, wiedząc o tym, jaki cel prokreacyjny ma być zachowany, kiedy biologia go blokuje, natomiast to nie jest tak, że wtedy nie można współżyć. Jest inna rzecz, czy to, jak to rozumieć w kontekście tego kalendarzyka kościelnego i tak dalej, tylko pierwsza rzecz jest taka, ludzka seksualność to nie jest domena religii, tylko domena nauki człowieku. Każdy świadomy siebie dorosły człowiek, który chce odpowiedzialnie przeżywać siebie seksualnie, powinien wiedzieć, czym ta seksualność jest, a nie szukać jej definicji w katechizmie Kościoła katolickiego, bo tam ona jest zawężona.
Tak? Ja nie mówię, właśnie, no tak? I dochodzi często do tego konfliktu.
No jeśli teraz dochodzi
sumienia,
do... No to jeśli dochodzi...
danej osoby i nauczania. I teraz co taki człowiek ma
robić? A jeśli Kościół mówi mu, ma słuchać swojego sumienia.
No bardzo cicho mówi.
Nie, tylko, bo to jest kwestia taka, że ekstremalne głosy są po obu stronach. Liczy się tylko sumienie, to się równa po prostu subiektywizm, albo sumienie nigdy nie może być w błędzie, jeśli słucha Kościoła, więc Kościół jest ważniejszy od sumienia. I to jest drugie ekstremum. To też nie jest ortodoksyjna nauka katolicka. Ortodoksyjna nauka katolicka jest taka, że ani papież, ani magisterium, ani ktokolwiek nie stoi powyżej sumienia. To jest po pierwsze. Czyli nie ma alternatywy dla sumienia.
Bo zawsze powinniśmy się kierować.
Zawsze mamy obowiązek kierować się sumieniem. I to mówi Kościół expressis verbis. Dodatkowo zdając sobie sprawę, że może człowiek błądzić, powołując się na swoje sumienie, od XIII wieku, od czasu Tomasza Zakwinu, mamy doktrynę o tak zwanym niepokonalnie błędnym sumieniu, które dalej zobowiązuje człowieka do tego, żeby się nim kierował, nawet jeśli z perspektywy Kościoła jest w błędzie. Niedawno mieliśmy wyniesionego na ołtarze konwertytę z anglikanizmu, kardynała Newmana, który być może wkrótce także zostanie nazwany doktorem sumienia. Na razie jest z Tomaszem Zakwinu patronem katolickiej edukacji. I co on mówił?
No to słynne jego powiedzenie.
To jego słynne powiedzenie jest właśnie takie, że po pierwsze uważał, że sumienie, to jest jego określenie, jest pierwotnym wikarym Chrystusa.
Że nie papież, tylko sumienie.
Że sumienie, tak. Dwa, że on uważał, wiedząc, że sumienie może, człowiek może szczerze myśleć, że robi dobrze, a być w błędzie, dalej uważał, że ma się kierować swoim sumieniem, ponieważ jeśli szczerze się będzie kierował swoim sumieniem, dążąc za prawdą, to nawet jak jest w błędzie, to ta prawda go skoryguje. Ale jest kwestia taka, że bardzo często, i to my wiemy z badań, ludzie się powołują na sumienie, nie wiedzą, czym sumienie jest, to raz, a dwa, że wcale nie mają odwagi iść za głosem swojego sumienia.
Mhm.
Tak? Więc w sytuacji, w której, mówię, to jest nauka Kościoła, w sytuacji, w której, bo sumienie nie definiuje doktryny, jeśli chodzi o dogmaty. Sumienie nie powie, czy Jezus ma dwie natury, albo jeden Bóg istnieje w trzech osobach. To nie jest domena sumienia. W nauce Kościoła katolickiego sumienie jest funkcją rozumu praktycznego, który od jednej strony ma mieć wiedzę na temat uniwersalnych norm dotyczących dobra i zła, czyli umieć rozróżniać, co jest dobro i zło, na podstawie chociażby takich rzeczy jak czyń dobrze, unikaj zła. Najpierw czyń dobrze, unikaj zła, bo otrzymać się przykazań można w niewłaściwy sposób. A dwa, od strony praktycznej, że ta wiedza o ogólnych normach, czy też uniwersalnych normach moralnych, tak, dotyczących rozumienia dobra i zła, ma być stosowana do poszczególnych decyzji, wyborów życiowych.
Tylko właśnie dobrze by było, żeby ona była tak uwewnętrzniona, czyli uznana za swoje, nie? Bo na tym polega jakby sąd sumienia, że ja coś jestem wewnętrznie przekonany do czegoś, że to jest dobre albo że jest złe.
Tak, no i do tego każdy z nas ma prawo, jeśli ktoś naprawdę jest wewnętrznie przekonany, że musi zrobić tak, a nie inaczej, zwłaszcza jeśli ma świadomość, że nie krzywdzi kogoś ani siebie, bo to jest co innego powiedzenie, mnie się wydaje, że jak kogoś uderzę, to nie zrobię mu krzywdy. I tak mi mówi sumienie. To nie znaczy, że ta osoba ma prawo kogoś bić.
Bo tu musi być silna i taka jasna racja za danym czynem, a krzywda zawsze jest taką mocną racją przeciwną
działania. Właśnie, no więc w sytuacji małżeńskiej, na przykład, od której zaczęłaś naszą rozmowę, jeśli dwoje ludzi, którzy w kościele sami sobie dają ten sakrament, ksiądz go błogosławi, jest świadkiem
kościoła.
Sakramentu udzielają sobie sami małżonkowie, tak? No to jeśli oni uważają, że żeby ich relacja, także małżeńska, kwitła, żeby się pogłębiała, żeby dzięki bliskości fizycznej byli bliżej emocjonalnie, bliżej duchowo, ale to jest związane z wyborami, które uważają Kościół albo nie poleca, albo wręcz zabrania, no to oni mają obowiązek podjąć decyzję w swoim sumieniu.
No dobrze, no to w konkretnej sytuacji. Mają już, powiedzmy, kilkoro dzieci. No, są rozsądne powody, żeby nie mieć więcej. Żona ma rozregulowany cykl z powodów, nie wiem, jakichś tam chorobowych, czy w ogóle okoliczności życiowych, no nie bardzo działa te metody naturalnego planowania rodziny i to są zresztą sytuacje, które przeżywa każde małżeństwo, niezależnie od trudnych różnych sytuacji, jak na przykład karmienie piersią, czy okres premenopauzy, gdzie w ogóle no, poczęcie jest utrudnione, ale możliwe jeszcze i bardzo ryzykowne, bo bardzo wzrasta prawdopodobieństwo na przykład chorób genetycznych u dziecka, więc trudno nie bać się wręcz poczęcia w tym okresie, no ale ten okres się przeciąga, no jedni mają 2 lata, inni 3, no i co, małżonkowie nie chcąc ryzykować, to mają zaprzestać współżyć właśnie w takim trudnym okresie?
Właśnie powinna ich być decyzja, czy jeśli zaprzestają współżycia, to nie rozbijają swojej...
A jeśli mają świadomość, że to może...
No to niech nie rozbijają, bo przecież nie to ślubowali.
No tak, ale wtedy w konflikt... No,
ale konflikt nie jest czymś złym. Z punktu widzenia psychologii bez konfliktu nie ma dojrzałości. Tak? Znaczy mówienie, że ktoś może być dojrzały dlatego, że w życiu unika konfliktów, to psycholog powie, a ja się pod tym podpisuję jako psycholog-terapeuta, że mam do czynienia z osobą niedojrzałą. Kto powiedział, że sam konflikt oznacza coś złego? Więc jeśli w tej sytuacji właśnie ogólna norma nie pasuje do konkretnej sytuacji, to te konkretne osoby muszą być między sobą szczere, bo tu nie chodzi o to, żeby jedna na drugiej coś wymusiła, tak? Tylko właśnie, żeby obie rozeznały,
jaka jest droga
jaka
najlepsza.
Jest ich najlepsza droga do tego, żeby biorąc pod uwagę sytuację życiową, jaką mają, ograniczenia, jakich doświadczają, naukę Kościoła, jaką znają, być blisko siebie, nie oddalając się od Boga.
No dobrze, i teraz jest konkretne bardzo pytanie, sobie zadają. No my tak, wybieramy, nie wiem, na przykład pieszczoty doprowadzające do orgazmu, żebyśmy jakoś byli blisko siebie. bez pełnego stosunku. No Kościół jednak uważa to za zło moralne. No my uważamy inaczej, uważamy, że to jest droga, która pozwoli nam jakoś być ze sobą blisko, rozwijać naszą relację, więc to wybieramy, no ale wiemy, że Kościół na to patrzy źle i czy mamy się z tego spowiadać?
Nie, no właśnie po to jest rachunek sumienia, że spowiedź nie ma być przesłuchaniem, tylko wyznaniem. Tak? Jeśli w sumieniu wiem, że nie popełniłem grzechu, to po co mam informować księdza o tym, żeby udzielił odpowiedzi za mnie? Co innego, kiedy chcę, żeby mi pomógł w rozeznaniu. Ale jeśli ja idę do spowiedzi wiedząc, że dobrze, z tym konfliktem, no to właśnie umiejętność dojrzałego przeżywania tego konfliktu, a nie szukania na niego rozwiązania w takiej postaci pozwól mi albo mi zabroń, tak? Właśnie polega na tym. Nie spowiadam się z tego, bo sumienie nie wyrzuca mi tego jako grzechu, bo jedną rzecz tu trzeba fundamentalną pamiętać, że norma to jest jedna rzecz, ale ja to mówię z doświadczenia i terapeuty, i księdza w tym. Jak ja się pytam ludzi, właśnie jak przychodzą z takimi dylematami, ja im zadaję proste pytanie. Dobrze, ty wiesz, co wolno albo nie wolno zdaniem Kościoła. Jak się z tym nie zgadzasz, to powiedz mi, dlaczego tu nie ma zła. Ty nie szukaj mojej zgody. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że tu nie ma zła, bo jak mi to powiesz, a ciebie to przekonuje, no to znasz odpowiedź. Jak nie umiesz tego zwerbalizować, albo ciebie samego to nie przekonuje, no to jest dysonans poznawczy, który będzie nasilał ten konflikt. Tylko że my tu musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, na którą ja osobiście jestem wyczulony. No mówimy konflikt sumienia, ale bardzo często przez to sumienie rozumiemy superego, a nie sumienie.
A no właśnie. Tak? Mhm. Jeszcze ego wchodzi.
No ego, ale bo ja uważam w rozwoju moralnym, że jest różnica między formowaniem się superego jako pierwotnej instancji moralnej, a rozwojem sumienia jako wtórnej instancji moralnej. Tak? Jak uczysz dziecka, jak rodzic uczy dziecka moralności, to jak go uczy? Nie przez abstrakcyjne rozważania na temat natury dobra i zła, tylko mu mówi, to ci wolno, tego ci nie wolno. Pod jakim sankcją? Jak mnie będziesz słuchał, to cię będę kochał. Jak mnie nie będziesz słuchał, no to poniesiesz konsekwencje.
No to nie jest chyba dobra do końca pedagogiki.
Nie jest dobra, ale innej nie ma, kiedy dziecko, żeby zrozumiało w sposób abstrakcyjny taką zasadę, czyń dobro, unikaj zła, to żeby dojść poznawczo...
Musi mieć ten zewnętrzny autorytet.
No to na początku musi mieć zewnętrzny po to, żeby potem ten zewnętrzny był uwewnętrzniony i to było jego sumienie.
Czyli superego dziecięce powinno dojrzeć do sumienia dorosłej
osoby. Tak. Natomiast moim zdaniem jako psychologa i terapeuty wiele dorosłych osób
Nie przechodzi w
pełny sposób. Tak? To też nie oznacza...
A czy Kościół, no właśnie, nie sprzyja tym swoim moralizowaniem?
Czy moralizowanie nikomu nie służy, tylko że czymś innym jest przekonanie o istnieniu pewnych norm, no i mówieniu, to jest ważne, a czym innym mówienie, wy jesteście głupi, macie nas słuchać. To drugie jest moralizowaniem. To pierwsze jest formacją sumienia. Mhm. Tak? Więc owszem, problem polega na tym, że tutaj problem może być po obu stronach, znaczy wiernych, którzy nie chcą formować swojego sumienia, tylko nie chcą mieć konfliktu superego. I albo się podporządkowują, albo się buntują. Ale z drugiej strony problem jest z duchownymi, którzy uważają, że ich funkcja polega na tym, że mają być jak drogowskazy. Nieważne, co oni sami myślą, ważne, jak mają innym wskazywać drogę. No i tu się bierze kwestia tego, że po stronie duchownych może być właśnie moralizowanie i taki fundamentalizm, a po stronie wiernych...
Chodzenie w rolę sumienia dokładnie, bo to papież też o tym pisze w swoim tekście, papież Franciszek w Amoris Laetitia, w tym no, bardzo ważnym dokumencie, wręcz przestrzega przed taką pokusą. Jesteśmy powołani do kształtowania sumień, to mówi do księży, a nie zaś domagania się, by je zastępować. Więc on dostrzegł ten problem.
No bo ten problem jest, wiesz, znaczy, jeśli my weźmiemy pod uwagę to, co psychologia mówi o rozwoju moralnym, to my wiemy, że jednostek dojrzałych moralnie, czyli takich, którzy potrafią kierować się swoim sumieniem bez względu na koszty, jest zawsze mniej niż więcej.
Ty to ładnie nazywasz w swoim tym tekście na portalu Więź paternalizm moralny.
No,
że tak. Kościół lubi wchodzić w rolę takiego właśnie paternalizmu moralnego.
Tylko, że jak się weźmie, no już kiedyś Benedykt XVI przypomniał, nie pamiętam przy jakiej okazji, ja chyba mówił to do jakichś biskupów, no że magisterium Kościoła, jeśli ma mieć sens, to musi założyć sumienie jako pierwszą moralną instancję. A nie, że jest magisterium, a potem sumienie.
No właśnie dlatego kardynał Newman wznosił toas najpierw za sumienie, a potem za
papieża. Więc
to ja znalazłem, co mnie zaskoczyło, w takiej bardzo surowej encyklice Jana Pawła II. On był z wykształcenia moralistą, etykiem. I to była taka bardzo surowa szkoła polska etyki. I w takim encyklice Veritatis Splendor, w której jakby zamyka wszystkie próby dokonywane za jego pontyfikatu przez teologów na Zachodzie, moralistów, no bo nie w Polsce niestety, oni próbowali jakoś tak z marazmu wyprowadzić teologię moralną z takiej jakby no ślepej uliczki i on im w tej encyklice wszystko pozamykał, ale tam jest jedno zdanie, które sobie wypisałem. Kościół pragnie jedynie służyć sumieniu.
No tak, więc niech służy.
Ale 50 punktów dalej jakby nie wytrzymał i pisze tak. Magisterium Kościoła poucza wiernych także o szczegółowych i treściowo określonych nakazach i żąda od nich, by uważali je w sumieniu za moralnie obowiązujące. No jakby tak, co to za sługa, który żąda? Nie? Ale na szczęście w następnym zdaniu już pisze tak, że wypełnia również doniosłą misję czuwania, ostrzegając wiernych przed ewentualnymi błędami, jakie im zagrażają, gdy ich sumienie nie potrafi uznać słuszności i prawdy zasad moralnych, których naucza Kościół. No jeżeli no, już dopuszcza taką możliwość, że ich sumienie może nie uznać słuszności i prawdy zasad moralnych, których naucza Kościół.
No,
na szczęście, można powiedzieć.
Okej, znaczy ja myślę, że to jest ostry język, no bo po drugiej stronie papież widzi czysty subiektywizm. Czyli w etyce seksualnej po prostu powiedzenie seks, nieważne czemu służy, ważne, żeby było zawsze przyjemnie. Tak, co jest moim zdaniem mocnym wypaczeniem seksualności. Nie dlatego, że coś jest problematycznego w tym, że coś jest przyjemne, tylko przyjemność sama w sobie nie może być celem seksualności w nauczaniu Kościoła. Tak? Natomiast tu jest kwestia taka, że tego nie można rozumieć jako tresurę sumienia, bo wtedy nauka Kościoła przeczy samej sobie. Czy sumieniu niczego nie można narzucić.
No tak, i też są piękne w soborowych dokumentach Soboru Watykańskiego II takie fragmenty, które właśnie mówią, że człowiek może zwracać się do dobra tylko w sposób wolny.
No więc...
Albo jest takie piękne, to jeszcze jest to takie no, tłumaczenie dokonane na zlecenie kardynała Karola Wojtyły, ono jest takie podniosłe, wolność prawdziwa to szczególny znak obrazu Bożego w człowieku. Bóg bowiem zechciał człowieka pozostawić w ręku rady Jego.
No, więc...
Czyli my mamy siebie, tak, nie? No... i sobą rozporządzamy i to jest
tylko,
jakby
że
istota osobowości. No,
tak, tylko że tu problem właśnie polega na tym, że ludzie nie wiedzą, dlaczego mogą iść, podążać za swoim sumieniem, tylko wiedzą, czego się boją. No i właśnie na tym to polega, że ten 71-latek, gdyby, i też nie chcę oceniać tej osoby, ale gdyby to była jednostka dojrzała moralnie, to on by wiedział, dlaczego to nie jest złe. A co on wie? Że jakby zrobił coś inaczej, to wie, cudzysłów, jaka spotka go kara. No i właśnie tu rozmawiamy o różnicy
ale
między
superego... Ale to jest klęska duszpasterska Kościoła. To nie,
no,
ja nie
widzę... Okej, okay, jest klęska wszystkich.
Wiesz, on pisze w pierwszym zdaniu, jesteśmy z żoną wierzącymi osobami. No,
ale nie, to są religijne.
Więc oni się wychowali w Kościele.
Okej, okay, tylko to jest religijność. Tu już nie chcę o tym wprowadzić takiego rozróżnienia. Jest znacznie więcej, albo wprowadzę, jest znacznie więcej osób religijnych niż wierzących.
Tak? A to jaka jest różnica?
A no właśnie taka, że po prostu wystarczy, że ktoś mnie czegoś nauczył albo kazał mi nauczyć się tego na pamięć.
I czego słucham?
I potem kazał mi to robić. I nazywamy to wiarą? Nie, to nie jest wiara, to jest religijność. Tak? Jeśli ja miałbym 71 lat i miał dylemat tego pana, to ja bym uważał, że coś istotnego w swoim życiu przegapiłem. To znaczy zostawiłem swoją odpowiedzialność za swoje życie w cudze ręce, niech to będą ręce Kościoła, a nie zastanawiam się na tym, co w moim życiu najważniejsze i czyj głos tu ma się
liczyć. No i dlatego ten głos, zwłaszcza jak on tak został tam na tym forum, taki samotny, bez odpowiedzi, i taki kujący w oczy, on jest tak dramatyczny dla mnie właśnie. To jest takie no,
on
mocne
jest dramatyczny,
świadectwo
tylko,
jakiegoś...
Tylko jak weźmiesz teraz badania...
Zgubienia się w życiu...
Znaczy może on się nie zgubił, co po prostu właśnie nauczono go jednego, znalazł się w sytuacji życiowej innej od tego, czego go nauczono i był w tak zwanym rozkroku, którego nie potrafił rozwiązać. Tak? Ale boś tu przyjął właśnie doświadczenie osoby z poprzedniego wieku. Jak się weźmie badania socjologiczne,
współczesne,
to, co tu dałeś jako dylemat, nie jest dylematem w ogóle dla
objawia
młodego.
Objawia się w małym procencie.
Dokładnie,
takie myślenie. Tak.
Tak.
Dobrze, zostawmy, ale bo tu wiele jeszcze rzeczy chciałem dopytać. A propos na przykład spowiedzi. A jak spowiednik zacznie pytać o moje życie małżeńskie i o stosowane metody regulacji poczęć,
to nie muszę odpowiadać.
Co byś radził właśnie?
No, mówię, że proszę księdza, wyznaję grzechy, które wyrzuca mi sumienie na podstawie zrobionego rachunku sumienia. Proszę mnie nie przepytywać. Tak.
Więc jest, to jest taki też ładny cytat, jest, nie jest, jak to jest, nie jest konieczne, nie jest zasadą, by spowiednik pytał o grzechy popełnione w ignorancji niepokonalnej. Nie jest konieczne, by no właśnie pytał spowiednik o takie rzeczy, więc nawet przestrzega spowiedników w drążeniu. No ale jeszcze wyjaśnijmy, co to znaczy być w ignorancji niepokonalnej, bo gdy napisałem ten tekst i pokazałem właśnie, że jest coś takiego jak ignorancja niepokonalna, to jakiś tam publicysta z Radia Maryja od razu powiedział, no przecież to jest wiadomo, jak się człowiek dowie, jakie jest nauczanie, to nie może się zasłaniać ignorancją. No bo...
Nie, ale to jest etykieta z punktu widzenia nie człowieka, tylko Kościoła.
Kościoła, tak. No więc Kościół trochę sobie tłumaczy fakt, że my możemy się z nim nie zgadzać.
Tak, i to nazywa ignorancją niepokonalną sytuację, w której człowiek zna naukę Kościoła, a mimo tego...
Bo to nie chodzi o wiedzę, tylko chodzi o na terenie moralności.
Nie, to też chodzi o wiedzę, dlatego że tu właśnie tak jak ci mówiłem.
Ale to nie jest to, co wiedza na temat nauczania, tylko To jest dużo głębsza wiedza, co jest dobre, a co złe, a to jest zupełna różnica.
No więc dlatego mówię, że może osoba właśnie nie widzieć w tym żadnego zła, nawet jeśli w tym czymś, takim akcie, uczynku, tak, czy czymś, widzi zło Kościół. A więc jeśli ona tego nie widzi, tak, no to z punktu widzenia Kościoła jest to właśnie niepokonalna ignorancja, bo nie jest to, że ona na tym nie reflektuje, nie jest to, że jej to jest obojętne, tylko że ona tego nie widzi. Tak? No jak nie widzi, to nie widzi. Ale jeśli uważa, że nikogo w ten sposób nie krzywdzi, ma obowiązek iść za tym. Tak? Więc to jest...
No... Jest taki ciekawy przypis zrobiony przez uczniów Wojtyły w jego słynnej książce Miłość i Odpowiedzialność, właśnie dotykających tych problemów. I to jego uczniowie, czyli profesorowie Szostek ze Styczniem, oni tam w tym przypisie mówią o sądach wyobrażeniowych, że nie, jak my sobie wyobrazimy tylko, że coś jest złe, to jeszcze nas to w sumie nie obowiązuje. I to jest bardzo ciekawe. Nie? No, ale... nie wystarczy, to nie jest warunek. Jak ja już wyobrażę sobie, że o matko, to mogłem zrobić źle. Nie, ja muszę to być pewnym, że zrobiłem źle.
No więc dla mnie to jest, przyznam się, że w terapii zawsze taki dylemat. Ja mówię takim osobom, bo oczywiście do mnie one trafiają w takich dylematach. No że właśnie musisz podjąć odpowiedzialność za swój rozwój moralny i kierować się sumieniem, nie superego. Superego jest skupione na nakazach i zakazach, które definiuje... Tak, no właśnie, które definiuje jakiś autorytet. I jak go nie spełniasz, to cię karze, jak spełniasz,
to nagradza.
To cię nagradza. Sumienie jest skupione nie na nakazach czy zakazach, tylko na wartościach.
No dobrze, a czym jest w takim razie wina moralna?
A to jest wina moralna.
I ona jest bardzo potrzebna.
Tak, tylko musimy ją winę moralną odróżnić od winy neurotycznej.
No, to rozumiem.
Wina moralna to jest sytuacja, w której wiem, że popełniłem zło i mam z tego powodu wyrzuty sumienia. Tak? I to jest adekwatna reakcja. Tak? Czyli czuję, że zrobiłem coś źle albo czegoś, co miałem zrobić, nie zrobiłem. Natomiast winę moralną trzeba odróżnić od winy neurotycznej. Kiedy coś zrobiłem, ale boję się tego, co zrobiłem, albo czegoś nie zrobiłem, bo się bałem to zrobić. Wina moralna mówi o dojrzałości moralnej. Tak? To jest nieprzyjemne uczucie, ale ono jest konieczne dla rozwoju moralnego i także dla podejmowania decyzji moralnych. Tu nie chodzi o to, żeby się biczować, bo wina moralna po pierwsze musi być adekwatna do czynu, po drugie ona ma charakter ostrzegawczo-wychowawczy. Żebyś się tak nie czuł kolejnym razem, następnym razem zachowaj się lepiej. A wina moralna, a wina neurotyczna to jest nic innego jak baty, które sobie wymierzamy za coś, co albo nie wyglądało tak dramatycznie, jak uważamy, albo biczujemy się, że nie jesteśmy tak moralnie doskonali, jak myśleliśmy, że jesteśmy. Tak?
Jakbyśmy chcieli.
Jakbyśmy chcieli, więc tutaj ten...
Albo jak wymaga od nas, nie wiem, właśnie jakiś super rodzic.
Właśnie, no więc tu jest kwestia taka, że rozwój sumienia jest powiązany ściśle z kierowaniem się w życiu wartościami. I teraz właśnie, jeśli wracamy do tych dylematów, jeśli ci małżonkowie za wartość swojego małżeństwa, które sobie publicznie przed Bogiem ślubowali, uznają rodzaj pieszczot, który podtrzymuje ich bliskość, ale nie jest związany z penetracją, to nie jest żadna masturbacja. To nie jest żadna masturbacja. Tak jak my na dzieci, które się dotykają po sferach erogennych, nie umiejąc jeszcze, bo nie mają tej dojrzałości, tak? Nie przeżywają satysfakcji seksualnej w naszym rozumieniu, rozumieniu dorosłych. Przeżywają przyjemność, która reguluje ich dysforię. W sensie napięcie. Tak? Mm-hmm. Temu nie towarzyszą wyobrażenia seksualne.
To, tak? Nam towarzyszą, dorosłym, dokładnie, to widzimy i dokładnie. Reagujemy
według własnych doświadczeń dorosłych projektujących na dzieci. Więc tu moim zdaniem jest właśnie kwestia tego, czy my tylko rozumiemy normę i albo się na nią zgadzamy, albo nie zgadzamy, czy my rozumiemy wartości, do których ta norma powinna się odwoływać i które chronić. No i właśnie o to mi chodzi, że w moim odczuciu większość ludzi skupia się na normie, bo albo coś muszą robić, albo im czegoś nie wolno robić, nie potrafią wskazać pozytywnej wartości tego, kiedy by weszli w konflikt z tą normą. Mhm. Tak? No i czekają, że spadną na nich jakieś gromy z nieba, albo że czeka ich piekło. No właśnie o to chodzi, że jeśli tak będzie wyglądał rozwój moralny osób wierzących, to one w najlepszym wypadku będą religijne, nie będą wierzące. Mhm. Tak? Bo one nigdy nie uwierzą, że Bóg po to im dał sumienie, żeby go tam szukały i tam znalazły.
No okej, okay, to teraz w drugą stronę, w skrajność, w drugą pójdźmy. Bardzo ciekawą anegdotę przedstawia kardynał jeszcze wtedy Józef Ratzinger w takim swoim eseju o sumieniu. Z moich badań wynika, że tu nie jest oryginalny druk. On wcześniej się ukazał w etosie kulowskim. To znaczy Kul miał takie sympozjum, na które prawdopodobnie przysłał kardynał Ratzinger taki duży esej ważny o sumieniu. I tutaj opowiada o swoich kolegach teologach, którzy w pewnym tam momencie zaczęli zastanawiać się, no dobrze, a jeżeli to Niemcy, prawda? Po wojnie, a jeżeli Hitler był przekonany w swoim sumieniu, że czyni dobrze, Hitler, Stalin, każdy inny, prawda, zbrodniarz, on powinien iść za swoim sumieniem. Czy to znaczy, że będzie dzięki temu pójściu za swoim sumieniem będzie zbawiony? I on pisze, że to mu nie dawało spokoju. Od czasów tej rozmowy wiem na pewno, że z teorią usprawiedliwiającej siły subiektywnego sumienia coś jest nie w porządku. No i cały esej próbuje to pokazać. Nie wiem, czy zdradzać jego rozwiązanie. Może chyba tak, bo to już nie wiadomo, czy widzowie trafią na tą książkę. Mianowicie on rozróżnia, jest to takie już od świętego Tomasza rozróżnienie, że oprócz tego sądu sumienia, takiego pewnego, to on powinien być na tej synderezie ugruntowany, czyli na takim wewnętrznym przekonaniu o dobru i złu, które według nauczania Kościoła no, w nas przy stworzeniu, no, Bóg tak nas właśnie stworzył, człowieka tak stworzył z tym rozróżnianiem. I on twierdzi, że takie osoby, jak Hitler, jak Stalin, jak szefowie, bossowie mafii, oni mają tak ten fundament zniszczony przez swoje życie, że jakby no nie potrafią, nawet idąc za swoim sumieniem.
Ale oni nie idą za swoim sumieniem. Pierwszy, ja nie wiem, jaki wielki dylemat miał Józef Ratzinger. No. Powiedzenie, że Hitler szedł za swoim sumieniem.
Jak był przekonany.
On był przekonany do swojej ideologii, a nie do swojego sumienia. Tak? Tak? Więc to jest zasadnicza właśnie różnica, że sumienie chroni przed ideologią. Gdyby Hitler się kierował sumieniem, to nie byłby takim demagogiem. Tak? Właśnie tu nie ma żadnego wielkiego dylematu. Może miał właśnie kardynał Ratzinger, bo był ze starej szkoły deontologicznej, tak?
No tak.
I szukał ten. My właśnie, jeśli mówimy o sumieniu, musimy wiedzieć, co o tym mówi psychologia. Tak? Więc to raz, dwa, że my tu cały czas mówimy o normach, które Kościół kształtuje w oparciu o to, jak rozumie prawo naturalne. To jest kolejny jeszcze temat rzeka.
No tak. Tak?
Czy normy moralne, które Kościół buduje na prawie naturalnym, czy to rzeczywiście jest najlepsze ujęcie wszystkiego? Tak? I moim zdaniem można się spierać. Ja nie twierdzę, że prawo naturalne nie istnieje albo nie ma znaczenia, tylko to są zawsze interpretacje, tak, które zwłaszcza w przypadku, jak my mówimy o ludzkiej seksualności, nie biorą pod uwagę tego, co my wiemy naukowo ludzkiej seksualności, będą chybione.
Ja sobie przypominam, że jak papież Franciszek jeszcze za swojego pontyfikatu, jak jechał na południe Włoch, gdzie tam działają te okrutne mafie, to straszył ich piekłem. Takiego języka używa.
No bo tylko to może do nich przemawiać, ale to nic nie da. No straszenie nic nie da. Tak? Jest właśnie pytanie o to, czy oni potrafią zrozumieć, że poniosą konsekwencje za swoje czyny, jeśli uważają, że istnieje Bóg. Tak? Czyli, że istnieje sprawiedliwość, która przekroczy ich życie, nazwijmy to doczesne. Tak? Tak? Nie trzeba ich straszyć. Trzeba się zapytać, czy jeśli w to wierzycie, bo to jest wiara. Tak? Jeśli wierzysz, że twoje życie nie kończy się w momencie twojej śmierci, a za tobą pójdą twoje czyny, to jak ty sobie wyobrażasz swoją przyszłość?
To jeszcze chciałem obronić taką jednak drogę trochę inną niż pójście w taki konflikt z nauczaniem Kościoła, bo dla wielu osób bardzo takich związanych, zaangażowanych w życie wspólnoty kościelnej, konflikt lojalności między na przykład, nie wiem, moim małżeństwie a Kościołem jest bardzo trudny. I starają się jednak i oddać, no nie chcę powiedzieć Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, ale chcą to pogodzić. I Kościół daje im taką możliwość. Ciekawi mnie, co o niej sądzisz. To jest tak zwane prawo stopniowości. Czyli uznanie, że powiedzmy ideał taki, żeby no, dochować wierności temu bardzo jednak restrykcyjnemu nauczaniu etyki seksualnej w małżeństwie, ale no jestem w takiej sytuacji, że no nie mogę, nie jestem w stanie dochować tej wierności, chcę, no to duszpasterz może mi powiedzieć, dobrze, no jesteś na takim stopniu, znaczy rób jakby ze swojej perspektywy wszystko, co możesz i ja cię rozgrzeszę.
No tak, no i co w tym takiego zaskakującego? Inaczej być nie może.
No nie, bo to jednak co innego jest uznawać, że ja grzeszę, bo tak mi mówi Kościół, i uznaję, że no nie jestem
ale
w stanie
to jest
i przyjmuję
właśnie, nie, ale
miłosierdzie.
To jest błąd. To nie może być tak, że ja grzeszę, bo tak mówi Kościół. Grzech jest kategorią teologiczną, która mówi, że podejmujemy w życiu decyzje, które są złe moralnie, a nazywamy je grzechem dlatego, że mają odniesienie do Boga. Czyli, jeszcze raz, sumienie nie rozstrzyga kwestii tego, czy jaką naturę ma Bóg. Sumienie rozstrzyga, czy to, czy coś zrobię, czy nie zrobię, jest dobre, czy złe. Tak? I to nie polega na tym, właśnie ja nie muszę mieć objawienia do tego, żeby wiedzieć, czy jak ja współżyję z drugą osobą, to jest dobre czy złe. Ja nie potrzebuję do tego Kościoła. Właśnie o to chodzi, że po pierwsze, jak weźmiemy ten dekalog, to jest druga połowa dekalogu, tak? Znaczy, to trzeba widzieć w kontekście, no bo my się zafiksujemy, tak jak tu mówisz, no właśnie są rozdarci. No po pierwsze są rozdarci dlatego, że źle ustawiają perspektywy. To znaczy, jeśli ze wszystkim innym, co dotyczy nauki Kościoła, nie mają problemu. Mają problem nawet nie z całą etyką seksualną Kościoła, tylko z jakimś jej fragmentem, który koliduje z ich życiem, to nie odwracajmy proporcji. To znaczy, że 98% tego, co uczy Kościół, jest dla nich ważne, ich przekonuje, a jakieś 2% nie przekonuje.
No dobrze, stosując konsekwentnie prymat sumienia, to ja muszę, no ktoś tu się musi mylić, bo albo jest tak, jak ja myślę w swoim sumieniu, albo jest tak, jak głosi Kościół.
Zaraz.
I dlatego stąd jest to z perspektywy Kościoła ja mogę być w niepokonalnej ignorancji. Tak sobie to Kościół jakby mnie akceptuje w ten sposób, ale z mojej perspektywy to Kościół błądzi w tym nauczaniu.
Dobrze,
jest za bardzo restrykcyjne. No dobrze, ale może być tak, że człowiek jest tak zaangażowany w Kościół, że mu przez gardło nie przejdzie, że Kościół się w tym myli. No to ale już nie wolę powiedzieć, że jakoś ja się mylę, ale nie potrafię.
No ale masz ostatnia wypowiedź papieża Leona, jedna z ostatnich, tak? Przeproszenie, że w Kościele katolickim tak długo czasu trzeba było, żeby nauczycielski urząd Kościoła rozpoznał, że niewolnictwo jest złem. Czyli ci wszyscy, którzy przeciwstawiali się niewolnictwu i doprowadzili do tego, żeby ono upadło, byli do przodu, a nie Kościół. A dlaczego byli do przodu? Ponieważ się kierowali sumieniem.
Mało tego. No, Kościół się powoływał na największe takie argumenty teologiczne, bo stawiał za wzór Jezusa. Przecież jak Jezus stawiał właśnie swoim wyznawcą za wzór sługę, to w oryginale tam jest niewolnik, a nie sługa.
Tyle tylko, że oczywiście, bo to jest znowu kwestia egzegezy, że to nie da rady powiedzieć, co Jezus mówił, wyciągając jedno jego zdanie. Tak?
No, ale powoływano się w obronie niewolnictwa na Ewangelię.
No właśnie.
Już dla nas jest niezupełnie.
No właśnie, więc dlatego jeszcze raz mówię, że człowiek ma obowiązek kierować się swoim sumieniem. Człowiek nie będzie rozliczany z katechizmu. Jak mamy opis sądu ostatecznego w Ewangelii Mateusza, to właśnie to dotyczy nie znajomości doktryny, tylko znajomości dobra i zła i podejmowania decyzji. Tak? Zaskoczeni są ci, którzy robili dobrze, nie mając intencji, że robią to dla Boga, tylko dlatego, że uważali, że inaczej nie można i zostali pochwaleni. I zganieni zostali ci, którzy nie zastanawiali się nad tym, tylko się podporządkowywali. Tak? No więc tutaj, mówię, to powiedział Newman, a jest doktorem Kościoła i świętym Kościoła katolickiego, że nawet jeśli sumienie błądzi, ale jest szczere, człowiek ma dalej się tym kierować, bo jeśli naprawdę to jest szczere, to prawda go znajdzie.
Okej. No i to jest dobra puenta, myślę, kończąca.
Nie ma innej. Nie ma innej. Jeśli naprawdę szczerze człowiek uważa, że inaczej nie może, a jest w błędzie, prawda go znajdzie i nie będzie to dla niego opresja, tylko wyzwolenie. Tak? A w przeciwnym wypadku może się podporządkować nauce Kościoła, bo się boi, nigdy nie będąc przekonanym, że nie ma racji, tylko na wszelki wypadek. To jest jak ten, który zakopał jeden talent,
tak jest,
żeby się do mnie nie przyczepić. No więc lepiej ryzykować i się
i
czegoś nauczyć.
Nauczył Franciszek.
No mam nadzieję, Leon też to kontynuuje, ale do tego wszyscy mamy prawo. To jest piękne, co powiedział Newman, że sumienie jest pierwszym wikarym Chrystusa.
Tak. I więc tego jego polecamy się trzymać.
A potem będziemy pić za papieża Leona.
Jasne. Dzięki.